Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tak, już wiemy, że rozpoczynamy modlitwą w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Duchu Święty, który oświecasz serca i umysły nasze, dodaj nam ochoty i zdolności, aby ta nauka była dla nas pożytkiem doczesnym i wiecznym. Amen. Stolico mądrości, usiądźmy proszę. Jak co miesiąc nasze spotkanie będzie składać się z dwóch części. W pierwszej części będzie kolejny wykład dotyczący pięcioksięgu. Jesteśmy w Księdze Rodzaju, w czwartym rozdziale. Będziemy analizować historię Kaina i Abla, którą za chwilę przeczytam, a później rozważać będziemy w drugiej części dalszy ciąg dialogu Jezusa z Nikodemem. Więc historia Kaina i Abla to jest rozdział 4 Księgi Rodzaju, wersety od 1 do 16. Mężczyzna zbliżył się do swojej żony, a ona poczęła i urodziła Kaina i rzekła: otrzymałam mężczyznę od Pana. A potem urodziła jeszcze Abla, jego brata. Abel był pasterzem trzód, a Kain uprawiał rolę. Gdy po jakimś czasie Kain składał dla Pana w ofierze płody roli, zaś Abel składał również pierwociny ze swej trzody i z ich tłuszczu, Pan wejrzał na Abla i na jego ofiarę, na Kaina zaś i na jego ofiarę nie chciał patrzeć. Smuciło to Kaina bardzo i chodził z ponurą twarzą. Pan zapytał Kaina: dlaczego jesteś smutny i dlaczego twarz twoja jest ponura? Przecież gdybyś postępował dobrze, miałbyś twarz pogodną. Jeżeli zaś nie będziesz dobrze postępował, grzech leży u wrót i czyha na ciebie, a przecież ty masz nad nim panować. Rzekł Kain do Abla, brata swego: chodźmy na pole. A gdy byli na polu, Kain rzucił się na swego brata Abla i zabił go. Wtedy Bóg zapytał Kaina: gdzie jest brat twój Abel? On odpowiedział: nie wiem. Czyż jestem stróżem brata mego? Rzekł Bóg: cóżeś uczynił? Krew brata twego głośno woła ku mnie z ziemi. Bądź więc teraz przeklęty na tej roli, która rozwarła swą paszczę, aby wchłonąć krew brata twego przelaną przez ciebie. Gdy rolę tę będziesz uprawiał, nie da ci już ona więcej plonu. Tułaczem i zbiegiem będziesz na ziemi. Kain rzekł do Pana: zbyt wielka jest kara moja, abym mógł ją znieść. Skoro mnie teraz wypędzasz z tej roli i mam się ukrywać przed Tobą i być tułaczem i zbiegiem na ziemi, każdy, kto mnie spotka, będzie mógł mnie zabić. Ale Pan mu odpowiedział: o nie. Ktokolwiek by zabił Kaina, siedmiokrotną pomstę poniesie. Dał też Pan znamie Kainowi, aby go nie zabił ktokolwiek go spotka. Po czym Kain odszedł od Pana i zamieszkał w kraju Nod, na wschód od Edenu. Więc będziemy dzisiaj analizować tę historię opowiadającą o pierwszej zbrodni na kartach Pisma Świętego. Ta historia rezonuje bardzo mocno z kontekstem poprzednim, to znaczy z tym, co zrobili Adam i Ewa, to znaczy grzech nieposłuszeństwa i bunt przeciw Bogu skutkował ich wypędzeniem z raju. Ten bunt przynosi katastrofalne skutki dla ludzi wszystkich czasów. Adam i Ewa
zostali usunięci z raju i wszyscy ich potomkowie są wystawieni na działanie sił zła. W rozdziałach od 4 do 11 Księgi Rodzaju będą ukazane różne przejawy i obecności zła w życiu ludzkim, w życiu kolejnych pokoleń, ale jednocześnie autorzy biblijni będą chcieli ukazać, że Bóg jest wierny swoim obietnicom i że wspomaga człowieka w tej nierównej walce z siłami zła, że człowiek nie jest pozostawiony samemu sobie. I pierwszym z cyklu tych opowiadań o mechanizmach działania zła w świecie i w życiu ludzkim jest historia Kaina i Abla, którą przed chwilą przeczytałem. Spróbujmy tę historię przeanalizować właśnie w perspektywie mechanizmów działania zła i być może dzięki temu lepiej zrozumiemy, jak zło działa również w naszym własnym życiu dzisiaj. Jest to opowiadanie o bratobójstwie z Księgi Rodzaju, z 4 rozdziału, jest próbą zmierzenia się przez autorów biblijnych z tą okrutną prawdą, że człowiek tak może nienawidzić drugiego człowieka, że gotowy jest go zabić, że gotowy jest zabić nawet najbliższego członka rodziny, swojego brata. I ten tekst należy do gatunku mądrościowego, to znaczy jest opowiadaniem dydaktycznym, pouczającym o mechanizmach działania zła. Jego lektura, wniknięcie, jego treść pozwoli nam lepiej zdiagnozować mechanizmy działania zła w życiu ludzkim, w ludzkiej psychice. Te mechanizmy, które mogą doprowadzić do zbrodni. Otóż starożytni mierzyli się już z tym problemem działania zła, czy też genezy zbrodni, wielokrotnie przed tą historią Kaina i Abla. Mamy utwory literackie starsze od Księgi Rodzaju, choćby z literatury sumeryjskiej, z kultury sumeryjskiej, gdzie podobna tematyka jest podejmowana. To opowiadanie z 4 rozdziału Księgi Rodzaju nie epatuje złem, krwią, ale opowiada w dosyć chłodny sposób tą historię po to, aby ukazać te mechanizmy działania zła, a jednocześnie ukazać, kim tak naprawdę jest Bóg, że On jest sprawiedliwy i miłosierny, że stoi na straży ustanowionego przez siebie prawa, a zwłaszcza prawa każdego człowieka do życia. I prześledźmy tak pokrótce, w jaki sposób te argumenty są przedstawiane w tym fragmencie, który przed chwilą przeczytałem. Otóż autor opowiada nam, że Kain i Abel składali Bogu ofiarę. Był to czas, kiedy nie było jeszcze świątyni jerozolimskiej, kiedy ta religijność ludzi była religijnością pierwotną, kiedy ten kontakt z Bogiem był osobisty. Nie było kapłanów, nie było instytucji, które pośredniczyłyby w kontakcie człowieka z Bogiem. Więc nie ma tutaj kapłanów, nie ma aniołów. Po prostu każdy człowiek rozmawia z Bogiem sam. Starszy z braci, Kain, który jest pierworodnym synem Adama i Ewy, był rolnikiem i złożył ofiarę z płodów ziemi, z tego, co udało mu się w tej ziemi wyhodować. Natomiast jego młodszy brat Abel był pasterzem i złożył Bogu ofiarę z pierworodnego zwierzęcia, ze swoich stad, ofiarowując Bogu to, co najlepsze, to znaczy tłuszcz. Tłuszcz uważany był za najlepszą część ciała zwierzęcego. To opowiadanie z 4 rozdziału Księgi Rodzaju nie mówi nam o tym, dlaczego Bóg przyjął ofiarę Abla, pasterza, a odrzucił ofiarę Kaina, pierworodnego syna Adama i Ewy, rolnika. Nie wiemy też, w jaki sposób zarówno Kain i Abel dowiedzieli się o tym, że ofiara jednego została odrzucona, a ofiara drugiego została przez Boga przyjęta. Można jedynie spekulować, że pasterz Abel doświadczał w swoim życiu Bożego błogosławieństwa, a rolnik Kain nie. Czy przejawem tego błogosławieństwa mógł być materialny dostatek Abla albo inne dobra czy przywileje, którymi się cieszył? Tego nie wiemy. Jakkolwiek było, taka sytuacja wywołała w Kainie gniew. I ten gniew sprawiał, że, jak mówi autor, chodził ze spuszczoną głową. Wprawdzie autor biblijny nie używa tutaj słowa zazdrość na określenie tego stanu, w którym znalazł się Kain, ale z kontekstu tego opowiadania bardzo wyraźnie widać, że w jego sercu była zazdrość wobec Abla, brata cieszącego się Bożym błogosławieństwem. I w sytuacji tych duchowych zmagań, które dzieją się w duszy, w umyśle, w psychice Kaina, nic nie wiemy, co dzieje się w tym czasie z Abelem. Natomiast autor opowiada nam o tym, że Bóg nie zostawia Kaina w takim stanie samotności, rozterek wewnętrznych, zazdrości, ale sam Bóg idzie do niego i podejmuje z nim dialog. Uświadamia mu, że ten smutek, którego właśnie metaforą jest spuszczona głowa, to chodzenie ze spuszczoną głową, wynika stąd, że w jego sercu wkradła się zazdrość i że wchodzi w kompromis ze złem, z grzechem. Tym grzechem, który właśnie zawładnął umysłem, sercem Kaina, jest grzech zazdrości. I ta zazdrość była tak ogromna, że doprowadziła go do nienawiści do swojego brata Abla. I to przyzwolenie na kompromis z grzechem zazdrości, z grzechem nienawiści, następnie sprawiło, że Kain nie był w stanie przyjąć Bożego napomnienia. Nie słuchał Boga, był zupełnie zafiksowany na tym, co się w nim działo. Na nienawiści do swojego brata. Nie podejmuje z Bogiem dialogu. Nie chce z Bogiem rozmawiać. Nie chce przyjąć tej Bożej diagnozy, jakby jego sumienie było zamknięte na Boga. Ma wolną wolę i może podjąć każdą decyzję. Jest zniewolony przez to zbrodnicze uczucie. Nie potrafi przeciwstawić się tej szatańskiej pokusie. Zauważmy, że ten cały fragment mówi, powtórzę to jeszcze raz, mówi o mechanizmach działania zła. To jest pewna psychologia działania zła, tak jak ją widzieli starożytni. Ale jednocześnie oddaje to realizm działania zła w świecie, we wszystkich pokoleniach. W Nowym Testamencie usłyszymy słowa: bądźcie trzeźwi, czuwajcie. Przeciwnik wasz, diabeł, jak lew ryczący, krąży, szukając kogo by pożreć. I to się już dzieje w tej historii Kaina i Abla. Jest pokusa, jest diabeł, który krąży i który atakuje Angela, który atakuje Kaina, który nie może oprzeć się tej pokusie. Kain jest głuchy na głos Boga i autor biblijny bardzo płynnie przechodzi od tego dialogu z Bogiem do stwierdzenia, że Kain idzie do Abla, ruszają razem na pole i tam Kain dopuszcza się zbrodni bratobójstwa. Dialog, który Bóg prowadzi z Kainem po zbrodni, przypomina ten dialog, który Bóg prowadził w raju z Adamem i Ewą po tym buncie, po tej niewierze, po tym kompromisie ze złem, po ich upadku. Inaczej jednak niż w tej historii Adama i Ewy, Kain nie próbuje nawet się usprawiedliwiać, nie próbuje się przed Bogiem ukrywać. Adam i Ewa ukrywali się w raju przed Bogiem, mieli to poczucie, że zgrzeszyli przeciw Bogu, że uczynili coś złego, że się zbuntowali, kompromisując ze złem. Tymczasem Kain ani nie próbuje się przed Bogiem ukryć, ani też nie usprawiedliwia swojego postępku. Na pytanie, gdzie jest Abel, twój brat, zuchwale odpowiada: nie wiem, czy ja jestem stróżem mojego brata. Zachowuje się wobec Boga arogancko. Nie ma wobec Boga respektu. Nie ma też wyrzutów sumienia. Odpowiada arogancko i chce ukryć swoją zbrodnię. Dopiero potępiająca zbrodniczy czyn Boża reprymenda: co ty zrobiłeś? Głos krwi twojego brata woła do mnie z rogu, oraz zapowiedź dotkliwych kar, które go czekają. Wskutek tej zbrodni uświadamia mu, że nie może uniknąć Bożej sprawiedliwości. Bóg ukazuje się tutaj jako strażnik prawa do życia każdego człowieka. Głos krwi twojego brata woła do mnie z rogu. Bóg pociąga Kaina do odpowiedzialności za przelaną krew brata. Krew w symbolice biblijnej, jak wiemy, jest siedliskiem życia, albo samym życiem nawet, według niektórych tekstów. Za popełnioną zbrodnię przelania krwi, odebrania życia, Bóg nakłada na Kaina całą serię kar. Po pierwsze, Kain zostaje przez Boga wypędzony z roli, którą uprawiał, która była miejscem jego pracy, ale także definiowała jego tożsamość jako rolnika. Wypędzenie go pozbawia go z tej ziemi, pozbawia go tożsamości. Po drugie, nawet gdyby Kain nie był posłuszny Bogu i pozostał na tej roli, Bóg mówi mu, że i tak nie będzie błogosławił jego plonom. Bóg odbiera Kainowi błogosławieństwo. Trzecia kara to kara najbardziej dotkliwa. Bóg skazuje Kaina na życie zbiega i tułacza. Ma on przebywać na miejscach pustynnych, będących siedliskiem demonów i ludzi wyjętych spod prawa. I ta trzecia kara skutkuje również pozbawieniem bratobójcy rodzinnych więzów z rodziną, z klanem. To jest postawienie Kaina poza prawem, tak, że każdy będzie mógł go zabić. I jest to wyraz przeklęcia go przez Boga, całego jego dalszego losu. I tutaj, co ciekawe, w w tym tekście, w 11 wersecie, pojawia się hebrajskie słowo arur, wypowiedziane przez Boga. To samo słowo było użyte w stosunku do węża w raju po tym, jak skusił Adama i Ewę. Bądź przeklęty. Tutaj przeklęte ma być zło, które ucieleśniło się w Kainie. Autor biblijny uświadamia nam tutaj również, że w tym przekleństwie, w tym losie Kaina znajduje odzwierciedlenie również nasz los, los każdego człowieka, który jest jakoś zbiegiem i tułaczem, który jest ciągle wystawiony na działanie zła. Zło ciągle atakuje. To przekleństwo, które spadło na pierwszych ludzi, w jaki sposób skutkuje do dzisiaj. Zło jest bardzo realne. Zło nie jest tylko teorią, nie jest tylko brakiem dobra, ale to zmaganie ze złem ciągle dokonuje się w historii świata. Zło jest jakimś Bożym dopustem. I dopiero tak dotkliwa kara wzbudza w tym mordercy Kainie wyrzuty sumienia. I dopiero wtedy czuje, że popełnił zło i skruszony odpowiada Bogu: zbyt wielkie jest moje przestępstwo, bym mógł otrzymać przebaczenie. Każdy, kto mnie spotka, będzie mógł mnie zabić. Bóg wyjaśnia jednak temu nawróconemu mordercy, że nie zostanie zabity, gdyż będzie pod szczególną ochroną Boga. Dostanie jakiś specjalny znak. Egzegeci mówią, że ten znak to jakiś tatuaż, jakieś znamie, które będzie na nim. Więc życie Kaina ma być życiem tułacza i zbiega pośród pustynnych pustkowi, gdzie szaleją siły zła, demony. Ma być to dla Kaina karą, a zarazem pokutą za zamordowanie swojego brata. Więc ten fragment, który starałem się wyjaśnić, fragment jednej z pierwszych stronic Biblii, ma bardzo ważne przesłanie religijne. Pokazuje mechanizm wikłania się człowieka w grzech. Ale także pokazuje proces prowadzący do popełnienia grzechu, a potem do nawrócenia, do odbycia słusznej kary i pokuty. Historia Kaina i Abla jest przestrogą przed tym, aby za wszelką cenę starać się nie wchodzić w kompromis ze złem, z grzechem. Ale jest tutaj jednocześnie w tej historii dobra nowina. Nowina o tym, że Bóg jest miłosierny, że potrafi doprowadzić nawet nieczułego człowieka do świadomości popełnienia grzechu. Dziś wielu ludzi żyje tak, jakby nie mieli świadomości popełnienia grzechów. Że Bóg potrafi skruszyć serce nawet najbardziej zatwardziałego grzesznika, mordercy, i doprowadzić go do nawrócenia. Więc jest nadzieja, jest dobra nowina nawet dla największych grzeszników. Jest też obietnica przebaczenia nawet najcięższych grzechów. Ta historia pokazuje jednak, że grzechy nie są Bogu obojętne, że nie wystarczy je zrzucić z siebie w spowiedzi, tak jakby się wyrzucało śmieci z kosza i ma się czyste konto. Ta historia pokazuje, że miłosierny Bóg przebacza, ale jednocześnie konsekwencje grzechów człowiek musi ponieść. Jest kara, jest pokuta dla Kaina, adekwatna pokuta, życie tułacze, I to życie tułacza, ta pokuta ma mieć wartość ekspiacyjną, wynagradzającą, ma uleczyć Kaina, naprawić popełniony, chociaż w części popełniony przez niego grzech. Myślę, że spojrzenie poprzez tą historię Kaina i Abla na mechanizmy działania zła pozwala nam właśnie uświadomić sobie, że jest to pewna przestroga także dla nas, abyśmy starali się nie wchodzić w kompromis ze złem.